Ale jakby pani mogła powiedzieć, dlaczego województwo podkarpackie jest na samym końcu w tych wskaźnikach pobieralności czy zgłaszalności może martwych dawców narządów?
No tak jak mówię, nie mam dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o pracę koordynatora w szpitalu. Praktycznie półtora roku pracuję jako koordynator. Jestem 7 edycję ukończyłam, więc to jest bardzo krótko. Mhm. I powiem tak, no myślę, że jeszcze mało jest też, musimy zacząć od orzekania śmierci mózgu. No po prostu rzadko to się dzieje w szpitalu. U nas właściwie jedna była taka próba podjęcia tylko orzekania, że po prostu obserwacja pacjenta, no wiadomo, że to jest sprawa stricte lekarska i lekarz po prostu podejmuje decyzję o orzekaniu śmierci mózgu. Mhm. I to się dzieje bardzo rzadko, dlatego że no, tak jak mówisz, szpital jest mały i my mało mamy takich przypadków, w których ewidentnie wiek pacjenta, załóżmy pourazowych pacjentów też nie mamy, bo praktycznie odsyłam. Rzadko się zdarza pacjent pourazowy, który jest po prostu po uszkodzeniu mózgu, można było stwierdzić, i on po prostu u nas leży. Najczęściej to jest przypadek urazowy i jedzie po prostu do Rzeszowa. Mhm. Także u nas go nie ma. U nas są pacjenci neurologiczni, zazwyczaj no bo prowadzę po prostu taką ewidencję tych zgonów wszystkich, prawda? No to praktycznie tak, wiek, choroba nowotworowa, jakoś. Często miażdżyca, cukrzyca, choroby współistniejące. I naprawdę takich przypadków w skali tego półtora roku ja naprawdę nie zaobserwowałam zbyt wiele.
A czy pani na przykład obserwuje, od kiedy jest koordynatorem, że na przykład mógłby być dany pacjent, dzień dobry, potencjalnym dawcą narządów, czy też kwalifikuje się do orzekania o śmierci mózgu, ale ktoś po prostu pani uniemożliwia diagnostykę, czy powinien nie wysunąć takiego podejrzenia, bo wiemy, że wysunięcia musi dokonać lekarz, prawda?
No oczywiście, ale nie mam takiego doświadczenia, dlatego że stricte nie pracuję na oddziale intensywnej terapii. I ja jak gdyby już słyszę od lekarzy, że oni po prostu coś będą działać w tej kwestii, więc pytają. No miałam taki przypadek, że tak piątek, wpół do trzeciej, wszyscy idą do domu, to się okazuje, że będziemy chyba orzekać śmierć mózgu. Pacjentka zmarła. Myślę, że też tą barierą jest to, że lekarze w swoim środowisku najlepiej, żeby tak wszystko było wśród nich, prawda? Pielęgniarki, no oni, nie wiem, czy boją się, może nie rozumieją do końca właśnie u nas, na czym polega praca tego koordynatora transplantacyjnego. Bo nikt im niczego nie zabiera, a z kolei uważają, że z rodziną powinien rozmawiać psycholog. No bo tak przynajmniej u nas widzę, że... Bo przecież był profesor Owiński, doktor Chmiest, także oni też rozmawiali, też czekamy na takie spotkanie, bo u nas jeszcze nie było takiego właśnie typowo poltransplantowego spotkania z lekarzami. I oni tak czują takie opory, że to wszystko jest na nich, że to tak jakoś oni wszystkim muszą się zająć i tą swoją odpowiedzialność, znaczy odpowiedzialność wziąć na siebie.
Odpowiedzialność za co, jak pani myśli, czego się boją, jakiej odpowiedzialności?
No myślę, że to społeczeństwo też mało jeszcze wie na ten temat, nasze społeczeństwo i dlatego oni się boją tego, że ktoś im zarzuci, że być może, że ten człowiek żył, a oni może wysunęli to podejrzenie, prawda?
Czyli tak jakby nie wierzą w ideę śmierci mózgu, czy jak?
No już nie to w tej chwili widzę, że jest, tym bardziej, że środowisko jest raczej... No jest katolickie i księża wprost się wypowiadają, bo powiem szczerze, że tutaj też rozmawiałam z księżmi, wygłaszali na ten temat, nawet tak jak mówię, że z kim rozmawiałam, to później udało mi się usłyszeć, że oni jednak promują tą akcję i no są, jak gdyby zachęcają, ale myślę, że jest jeszcze taki opór społeczeństwa z tym i ten strach lekarzy przed tym, że a kto odłączy tą aparaturę, a weźmie pani odpowiedzialność za to, co pani powie rodzinie. No takie rzeczy słyszałam, rozmawiając z lekarzami u nas.
Czyli tak jakby...
No nie do końca wierzyli, że ta śmierć rzeczywiście chyba zaistniała, tak? Po prostu chyba boją się w ogóle tego orzekania. Mhm. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Ale jak pani myśli, że oni się boją orzekania jakby w perspektywie tych potencjalnych konsekwencji, których wcale nie musi być, czy po prostu się boją tego orzekania ze względu na to, że nigdy tego nie robili i tak naprawdę nie wiedzą, jak to mają zrobić?
No trudno mi tak powiedzieć, jakie po prostu nimi kierują, bo przecież orzekanie jest też pewną kwestią leczenia i jeżeli już wyczerpią się, po prostu no wyczerpią się, no po prostu człowiek nie żyje, prawda?
A czy na przykład nie czuje pani w środowisku jakiejś takiej niechęci do tego typu działań?
No niechęci. No myślę, że to nie jest jeszcze tak. No na pewno coś troszeczkę też jest. Takie, boją się takiej odpowiedzialności. A może nawet wyślijmy gdzieś, żeby u nas tego nie było. Aha. Coś tej. Jakoś tak. Może ktoś, a niekoniecznie my.
No bo ja tak jak rozmawiam, to właśnie różne takie słyszę opinie i na przykład takie znamienne jest to, że jedna pani opowiadała mi, że mówi, owszem, oni akceptują ideę transplantacji i w ogóle mówią, dobrze, że wy się tym zajmujecie, ale i super, że to robicie i to jest w ogóle ekstra,
tak,
ale ja przy tym nie chcę być. Czy oni przyjdą zobaczyć, jak jest pobranie, tak? Bo to jest wydarzenie medialne. Wszyscy chcą widzieć, jak to się dzieje, ale jednocześnie nikt nie chce w tym współuczestniczyć, to znaczy, nie wiem, podpisać się na protokole, prawda, jeżeli to jest jakiś tam specjalista, czy też skonsultować danego pacjenta z orzeczoną śmiercią mózgu, nie chcą tego robić po prostu. Oni nie chcą tam figurować.
No tak jak mówię, lepiej może nawet jak już coś się dzieje, wyślijmy go gdzieś, żeby ktoś, może się coś uda pobrać, nawet jak będzie taka okoliczność się wydarzy, jeżeli ten człowiek przestanie po prostu żyć.
A czy na przykład, czyli tutaj mówi pani o tym, że no tak nikt nie chce tak naprawdę...
Tak do końca, no niby jest tak, ale... No ale tak jakoś nie wierzą w to, że rzeczywiście no można by było. Przecież to komuś też uratuje życie po prostu. Mhm.
A czy na przykład, no bo tutaj nie będę pytała o te jakieś takie bariery ekonomiczne, bo tutaj wiele osób, które już miały pobrania, to mówi o tym, że jednak z tymi pieniędzmi jest trochę gorzej, natomiast bo nie są przelewane te środki na konta osób, które się zajmowały dawcą. Natomiast jakby pani mogła powiedzieć, oprócz tego właśnie, że tutaj lekarze jakby nie chcą poczynić pierwszego kroku, to co pani zdaniem, jak pani się zajmuje tą działką na Podkarpaciu tak naprawdę jest największą barierą, że tych dawców się tak mało zgłasza?
No tutaj rozmawiamy o dawstwie w ogóle. No w ogóle o dawstwie, jeżeli chodzi nawet o przeszczep szpiku, co mnie bardzo spróbowało w ostatnim czasie. Ponieważ próbowaliśmy w Przeworsku, organizujemy rocznie taką niedzielę dla zdrowia. Mhm. I zorganizować nawet pobranie krwi, próbek w kierunku dawstwa szpiku, prawda?
Tak.
No u nas to absolutnie nikt się tym nie zajmuje, nikt nie jest zainteresowany. Przecież nasze Centrum Krwiodawstwa w ogóle... Absolutnie.
Powiedziało, że nie?
Powiedziało, że nie. Ich to latem nie interesuje. Jest krew, jest potrzebna krew. To są drogie badania i tak naprawdę pytam wprost, co się dzieje z osobami, które naprawdę przyjdą i zgłoszą się do tego. A no tak na siłę ich nie odsyłamy, pobieramy krew.
Aha.
Także widzę, że tutaj no wydawałoby się, że taka rzecz, którą człowiek może oddać, prawda? No ja byłam pod wrażeniem tej konferencji Dni Transplantacji w Rzeszowie, prawda? Była pani.
Tak.
I w sobotę tak pięknie mówiło się o przeszczepie szpiku i te osoby, które same po prostu były no tak wdzięczne za ten dar, prawda? I spotkały się z tym, że ktoś tam się po prostu jednak nie zdecydował, prawda? No ale tak jak mówię, myśmy też tutaj chcieli i między tutaj swoimi ludźmi żeśmy poszukali kilku, co będą chętni, bo naprawdę są. Z tego, co słyszę, to też jeżdżą i oddają próbki. Młodzież jeździ, no właśnie środowisko katolickie, bo księża też młodzi zachęcają młodzież. Wiem, że jeżdżą, bo słyszałam też ostatnio. No ale no widzę, że centrum nie jest zainteresowane.
Chyba lepiej z tego ramienia DKMS-u po prostu, bo ja tak z doświadczenia swojego powiem pani, że po prostu dzwonię czy piszę maila do DKMS-u i oni wysyłają 6 próbek takich do tych testów policzkowych i to się odsyła. Przy czym nie więcej niż 6, bo tak właśnie z Centrum Krwiodawstwa to też nie bardzo.
No dlatego u nas była tutaj taka akcja, też przy okazji którejś niedzieli, ale 2 albo 3 lata wcześniej. No było też kilka osób, no dobra, i dla kilku osób można przecież zorganizować, prawda? Tym bardziej, że naprawdę te niedziele cieszą się takim powodzeniem, mnóstwo osób przychodzi, młodzież. Bo wcześniej też 2 lata temu, bo w tym roku, w tamtym roku też i ulotki po prostu, a w tym roku, no powiem szczerze, że nie rozłożyłam dawstwa szpiku, dlatego że no próbowałam coś zrobić, próbowałam ściągnąć ekipę, ale jednak zero zainteresowania. Także nie odważyłam się. Bo młodzież była bardzo zainteresowana ubiegłego roku, gdzie po prostu brali decyzję. Zresztą w tym roku jestem umówiona właściwie ze wszystkimi szkołami średnimi na wrzesień, tylko że taka kwestia początek roku, wiadomo, że liceum ogólnokształcące chciało też takie spotkanie z rodzicami. No w swoim kręgu medycznym no to praktycznie 2 razy do roku. W szpitalu też odbywają się takie szkolenia z tego, co się u nas działo, na czym polega, na czym to monitorowanie dawstwa polega w naszym szpitalu. Z pielęgniarkami środowiskowymi rozmawiałam też, także to co mogę, rozkładam też ulotki, też Urząd Miasta współpracujemy, dlatego że no umożliwimy ten kontakt właśnie ze szkołami, żeby można było wejść i rozmawiać.
A czy pani myśli, że to, że pani jest pielęgniarką, jest koordynatorem, to jest pani przez to łatwiej czy trudniej?
No na pewno trudniej.
Trudniej?
Trudniej. Dlatego, że myślę, że tak jak rozmawiałam z koleżankami, dla nich no po prostu może już jak było to pierwsze pobranie, kiedy wiadomo, czym ten koordynator ma się zająć, prawda? To może już wtedy już mówi, że jest inaczej, bo poznam koleżanki, które po prostu mówią, że wtedy ten stosunek już troszeczkę się zmienił. On się nawet zmienił wtedy, kiedy mamy, no powiem szczerze, mieliśmy mieć wizytę profesora Rowińskiego, kiedy no wiedzą coś z tego poltransplantu, więc ona coś pewnie wie, może coś wie, coś, co będzie potrzebne, co przygotować. Tak, wtedy zauważają to. Naprawdę.
A tak to nie?
No, myślę, że trudno się rozmawiać z lekarzami. Trudno, bo oni, tak jak mówię, oni nie mają na nic czasu, że to jest takie zawracanie im głowy, że przyszłam znowu coś tam chciała, a może by ktoś pojechał, może by pojechać na szkolenie, może razem, przecież też w ubiegłym roku było. U nas jest kilka przecież pań anestezjologiczek i one po prostu absolutnie nie, no żadna nie miała czasu. Zmienił się w międzyczasie ordynator, ale nie udało się.
Bo to najlepiej chyba byłoby, gdyby pani bezpośrednio współpracowała, prawda? Jako koordynator transplantacyjny, ten szpitalny.
Ale z niektórymi lekarzami współpraca zupełnie, no widzę tą różnicę po prostu, bo wtedy, kiedy był przypadek, kiedy będziemy orzekać, więc dokumentacja, co robimy, w jaki sposób, no to panie były jak najbardziej. Pani doktor, no była nawet zadowolona, potem dzwoniła, dziękowała, mówi dobrze, że mi to pani wszystko przygotowała, wszystko wiedziały, że miały gdzie co wypełnić, no pacjentka zmarła, ale wtedy, no wtedy się okazało, o no to tak, no było przygotowane, wiadomo było, że stricte to, co medyczne, lekarskie jest lekarza, a pozostałe rzeczy są przygotowane i ten koordynator przydał się na coś.
A jak na przykład wyobraża sobie pani tą sytuację, bo mieliście orzekanie o śmierci mózgu, prawda?
Były podjęte próby, ale nie doszło do...
Nie doszło do pobrania, bo pacjentka zmarła,
to znaczy nie,
tak?
Nie, w ogóle nie orzekliśmy tej śmierci, dlatego że było podejrzenie, już po prostu wszystko było przygotowane, ale pacjentka zmarła.
A czy na przykład, jak pani sądzi, czy na przykład w sytuacji, kiedy powiedzmy hipotetycznie dojdzie do orzeczenia śmierci mózgu i jakby ma pani zawiadomować tą całą koordynacją i organizacją pobrania, to czy ze strony koleżanek z pracy miałaby Pani jakieś problemy z ich ramienia, że mają się opiekować osobą zmarłą?
No nie, myślę, że nie. No wtedy one po prostu same, jak już coś tak naprawdę się dzieje i rzeczywiście, no tak jak mówię, jak wtedy w tym przypadku, kiedy będziemy orzekać, być może coś będzie się działo, no to tak, szukają wsparcia, szukają pomocy, co robimy i jak
czy
to...
Czy tutaj ma Pani akceptację z
tak,
strony?
Tak, jeżeli chodzi o jakieś takie, to nie, tylko jakieś... jednak te takie jeszcze zaleciałości są i pielęgniarka to jest zawsze pielęgniarko, żeby nie wiem.
Bo to jest najsmutniejsze, naprawdę. To jest w tym wszystkim najsmutniejsze, że ilekroć pytam, to właśnie każdy mówi, że koordynator powinien być lekarzem. Ponieważ właśnie są różne argumenty przytaczane, natomiast no, ja myślę tak, że no to jest jeszcze takie właśnie, tak jak Pani mówi, te naleciałości takie wschodnie, ja bardziej rzekła. Natomiast jest wiele rzeczy do zrobienia, ale to trzeba też dobrej woli ordynatora.
Oczywiście, ale w pewnym sensie to nawet może i lepiej. Lekarz ma po prostu inne zadania, prawda?
Tak.
Jeżeli jest ta współpraca, jest to zaufanie, no to zdaje się na tego koordynatora i moim zdaniem to ten koordynator dużo może pomóc i praktycznie wszystkim tymi pozostałymi organizacyjnymi sprawami się zajmuje. Ja nawet widzę, że oni nie do końca wierzą, że ten koordynator potrafiłby nawet rozmawiać z rodziną, chociaż niektórzy uważają, że to lekarz musi tylko rozmawiać z rodziną, nie może ktoś inny rozmawiać z rodziną. No i od tego też zależy, przecież bardzo dużo zależy od tego, jak ta rodzina się ustosunkuje do czy do pobrania, no bo taka jest niestety prawda, no, cały czas bazujemy na tym, że niby nie pytamy o, bo nie pytamy rodziny o zgodę, szukamy, prawda, woli zmarłego, no ale z drugiej strony, no ciągle jednak, no czekamy, co powie i jak zareaguje na tą pierwszą wieść i w jaki sposób ten lekarz przekaże tą informację, no to ma znaczenie na dalszy bieg sprawy, moim zdaniem.
Oczywiście.
Zresztą ja obserwowałam na tym ostatniej konferencji, gdzie były właśnie spotkania ordynatorów z koordynatorami. No to są różni i tak później rozmawialiśmy też później w kuluarach przecież z tymi koordynatorami, których no właśnie lekarz jak gdyby dominuje i absolutnie nic nie pozostawi temu koordynatorowi. No ale oni uważają, że bardzo dobrze też współpracuje się z nimi, także ta współpraca naprawdę może być bardzo taka owocna, ale no jeszcze ciągle musimy pracować nad tym, żeby jednak te orzekania po prostu były. Bo przecież nie orzeka się dla pobrania, tylko dla zakończenia tego leczenia, prawda?
Tak. To tutaj w sumie byśmy kończyły, to jakby Pani mogła powiedzieć, co Pani zdaniem jakby decyduje o tym, czy co decydowałoby o tym, żeby na Podkarpaciu zwiększyć ilość pobrań, żebyśmy nie byli na szarym końcu. Jakie warunki muszą być spełnione?
No to właściwie to trzeba by było dotrzeć tak w szersze, po prostu szerzej w społeczeństwo. Bo tak jak mówię, młodzi ludzie są po prostu otwarci i wiedzą dużo na ten temat. No ja myślę, że tutaj osoby pewnie jeszcze takie starsze, to jeszcze jest im trudniej. Trudniej w tą śmierć właśnie uwierzyć, że to tak się dzieje, a na dobrą sprawę ten pacjent jeszcze, ten człowiek żyje, bo to myślę, że to też ma duże znaczenie. Zazwyczaj tam są rodzice, którzy po prostu są może starsi, bo wiadomo, że zdarza się to często u młodych ludzi, prawda? Także ja myślę, że dużo jeszcze trzeba mówić na ten temat.
A już tak z takiej działki medycznej coś zmienić w środowisku?
Medycznym? No, lekarze też jeszcze dużo muszą po prostu, muszą w to uwierzyć. Tak jak mówię, młodzi lekarze już inaczej podchodzą do tego. Widzę tą różnicę, chociaż wszystkie panie, bo u nas są panie. Anestezjologiczki, ale jest różnica, naprawdę. Mimo, że one nie są w jakimś wieku takim, ale już inne jest młodszego pokolenia, już jest inne nastawienie na ten. No powiem szczerze, że ja sama też podejmując studia, no też się obawiałam tego, bo po prostu to jest trudne powiedzieć komuś, że właśnie ktoś bliski nie żyje. No ale tak na dobrą sprawę to jest coś takiego, że no tak mnie to utwierdziło w tym, że jednak warto, a ratując wiele ludzi, no tą śmierć gdzieś jednak znaleźć jakiś sens. Tylko w to trzeba uwierzyć, że to już tak jest po prostu, że ta śmierć rzeczywiście nastąpiła. Ta rodzina też musi być przekonana, musi mieć też zaufanie do lekarza.
A czy pani myśli, że na przykład takie szkolenia jakieś w szpitalu, które mówią o, się bardziej by przybliżały ideę śmierci mózgu, byłyby wskazane? Czy takie coś było u was w szpitalu, czy nie ma czegoś takiego? Żeby też to były szkolenia dla lekarzy, prawda?
Tak, no czekamy na takie szkolenia, ponieważ no powiem szczerze, że kontakt mailowy z profesorem Rowińskim jest chyba trudny z tego, co słyszę. A ja też wysłałam maila, ponieważ czekamy na takie spotkanie. Mhm. I też profesor chciał, żeby, no bo był u nas, ale było tylko spotkanie w gronie anestezjologów. Mhm. Więc no czekamy na takie spotkanie właśnie dla lekarzy wszystkich. No żeby oni to tak usłyszeli troszeczkę tak bardziej, nie tylko ode mnie, bo tak jak mówię, no, na spotkaniach, na szkoleniach zakładowych, no po prostu nie uczestniczą lekarze. Bo najczęściej mamy to w swoim gronie, my to prowadzimy, wiadomo, że po prostu prowadzą to pielęgniarki, ewentualnie jeżeli jest jakiś temat, no to wiadomo, że też lekarz, jak jest taka potrzeba, w zależności od tego, jaki mamy plan na dany rok. No ale lekarze rzadko uczestniczą w jakichkolwiek szkoleniach. Musi być już naprawdę coś bardzo przymusowego.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.